Uroczystość zesłania Ducha Świętego kończy okres zmartwychwstania Pana, czyli okres wielkanocny, i od jutra rozpoczyna się dalej okres zwykły. Przez te 50 ostatnich dni na różne sposoby czytaliśmy o tym, że między nami a Bogiem istnieje harmonia i że ona jest, a że ją przywrócił nam Jezus Chrystus. Piąty wiek nam trochę bruździł w myśleniu o tej harmonii, bo wtedy pojawiła się koncepcja grzechu pierworodnego. Ona była tak trudna dla chrześcijan prawosławnych, że ją odrzucili. My w niej trwamy i wielokrotnie musimy sobie non-stop powtarzać, że jest nam dany duch, paraklet, adwokat i pocieszyciel, który przywraca nam życie. Bo dużo łatwiej jest nam, niestety przez tą koncepcję grzechu pierworodnego, uwierzyć w to, że w nas jest więcej zła niż więcej dobra. Że jesteśmy powołani do dobra, a nie do szukania zła. Nie do wypleniania tego, co w tobie i we mnie jest niewłaściwe, tylko do czynienia tego, co dla ciebie i dla mnie jest właściwe pośród życia takiego, jakie ono jest. Dlatego dzisiaj we wspólnocie wierzących przeżywamy uroczystość zesłania Ducha Świętego, by na nowo tę prawdę życia, tę prawdę wiary sobie przypomnieć. Przepiękną liturgię słowa mamy na dzisiaj, na uroczystość zesłania Ducha Świętego. Więc spróbujmy bardzo to skompresować i zzipować, żeby to słowo jak na wielu różnych płaszczyznach, wielu z nas, w różny sposób zagrało. Bo pamiętajmy, że ono nie zawsze gra tak samo, nie zawsze każdemu z nas w ten sam sposób i często słowo wcale nie jest na dzisiaj, w twoim i w moim życiu, tylko często słowo jest nam dane dzisiaj do usłyszenia, żebyśmy z niego kiedyś skorzystali. Nie chodzi o to, żeby zapamiętać, tylko żeby pozwolić sobie usłyszeć, co we mnie drga, kiedy o tym słyszę. Zachęcam was zawsze do takiego słuchania słowa i do takiego słuchania Ewangelii. Czasami kazania, przepraszam, bo czasami nawet wkurzając się na kazaniu, można zobaczyć, co we mnie drga. Kiedy będziemy poirytowani kaznodzieją, o, co we mnie drga. Bo to jest opowieść o mnie, a nie o nudnym kaznodziei, który może w ten czy w inny sposób jakoś tam będzie próbował coś wypocić z siebie. Jak przyjdzie łaska, to można czytać książkę telefoniczną tutaj i wszyscy się nawrócimy. A łaska to jest ten moment, w którym ty i ja uczymy się pozwalać sobie słuchać głosu, który jest w nas. To taki gwoli wstępu. Modliliśmy się dzisiaj w kolekcie w ten sposób. Ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych cudów, które zdziałałeś na początkach głoszenia Ewangelii. To nie jest o uzdrawianiu. Kiedy my myślimy o cudach, to myślimy, noga odrosła, ktoś zmartwychwstał, nie ma raka. To nie o takich cudach. Dzisiaj słyszymy, co się zadziało i o jakich cudach i do jakich cudów mamy wrócić. Albo inaczej, o jaki dar wiary prosimy, żebyśmy tych cudów doświadczyli dzisiaj. Fragment Dziejów Apostolskich, który słyszymy, rozpoczyna się tak. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Dzień Pięćdziesiątnicy to jest żydowskie święto Szawłot, święto tygodni, ale pierwotnie to było święto żniw, bo musimy najpierw to rozszyfrować, co tam się zadziało. Najpierw Żydzi świętowali zaplony. To było jedno wielkie dziękczynienie za dary, z których można żyć. Później to święto połączono ze świętem tygodni, czyli świętem Szawłot, czyli nadaniem prawa Izraelowi na górze Synaj. Tego momentu, kiedy kamienie są znoszone, tablice kamienne są znoszone do wiernych. Mamy dokładnie ten sam moment zesłania Ducha Świętego we wspólnocie ludzi, którzy poznali Jezusa Chrystusa. W tym samym momencie to się dzieje. To jest dość istotne i to nie jest przypadek, że akurat tego dnia objawia się Duch. Znajdowali się wszyscy razem w jednym i tym samym miejscu. Wiemy, że znajdowali się w Wieczerniku na Syjonie. Co gromadziło chrześcijan? Lęk. Ten sam lęk, który Żydom powiedział, to nie ty jesteś Mesjaszem, ten sam lęk zgromadził wierzących w Jezusa Chrystusa razem. Tam nie było żadnej pobożnej nadziei. Oni się po prostu bali. Siedzieli zamknięci w jednym i tym samym miejscu z obawy przed Żydami. Tak słyszymy. Przed ich lękiem i swoim lękiem. Chrześcijan pierwotnie gromadzi lęk. Lęk nie jest przeszkodą dla Boga, żeby dotknąć serca ludzi, którzy w swoim życiu spotkali Pana. To jest dość istotne i dość ważne, bo to nie jest zasługa ludzi, tylko opowieść, jaki jest Bóg, niezależnie od tego, jacy ludzie są. Znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Tu jest taki odnośnik do czegoś, co jakby my tego w tekście nie słyszymy, bo nam to znika przez tłumaczenie. Tu jest nawiązanie do menory, do świecznika, który znamy, ważnego świecznika, który Mojżesz zlecił, żeby odlać wtedy, kiedy Izrael był najbardziej podzielony. To jest dość istotny kontekst. Mojżesz zleca odlanie świecznika siedmioramiennego, który ma pokazać różnorodność, siedem różnych plemion, siedem różnych sposobów funkcjonowania, ale daje jedno i to samo światło. I tym, co tych różnych ludzi zgromadza, to jest światło. To jest ważny kontekst. Siedem to symbol trójki i czwórki. Dla Żydów, pamiętajmy, cyfry mają bardzo duże znaczenie, stąd kabała. Jeśli ktokolwiek z was kiedykolwiek z niej korzystał, no to wie, jakie liczby są ważne. Trzy i cztery to symbol nieba i ziemi. Trzy i cztery to symbol pełni i doskonałości. Trzy i cztery to symbol ciała i duszy. Dlatego świecznik ma siedem ramion. Nie dlatego, że Bóg ma coś tam w siedem. Tylko to jest opowieść o tym, jak Żydzi postrzegają świat i jak chcą pokazać, że tym, co jest zwornikiem tej rzeczywistości, to nie jest to, że jest albo jedno, albo drugie, tylko że to jest razem. I przyjęcie tego, że jesteśmy razem różni, jest doświadczeniem wiary. Jesteście jeszcze ze mną? Bo to jest o niedzieli zesłania Ducha Świętego. My nie mamy tu być tacy sami. W ogóle nie o to chodzi, kto na kogo głosował. Mamy być różni i w tej różnorodności pozwolić sobie i innym iść za Bogiem. To jest tak trudne i paradoksalnie tak proste, że jest nam w to trudno uwierzyć, że to o to idzie. Jedno światło nas gromadzi. Tym światłem jest baranek, Pan. O tym była cała uroczystość zmartwychwstania. Idźmy dalej. Skoro już znamy kontekst, wiemy, że chodzi o jedno, że są zebrani. Oni doświadczają strachu, a tak naprawdę strach Bóg wykorzystuje do oświecenia tych ludzi. Słyszycie przemianę ze śmierci do życia? Do tego, że dary Ducha Świętego są przemianą? Jakie cuda działy się na początku chrześcijan? Jeszcze raz powtórzę modlitwę wiernych, żeby ona nam nie umknęła. I dokonaj w sercach wiernych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. O jakich cudach słyszymy dzisiaj? Szum, ogień, napełnienie Duchem Świętym, że każdy mógł mówić językiem brata. No więc zastanówmy się, o czym tu jest opowiedziane. Kiedy w twoim i w moim życiu doświadczamy szumu? To nie ten tinnitus w głowie, który niektórym z nas gra, mi też gra. To nie o tym. Szum to jest o nieuchwytności doświadczenia Boga. O wszechobecności Jego, której nie jesteśmy w stanie w żaden sposób udowodnić. Czyż to nie jest doświadczenie wiary nas tutaj będących? Mamy intuicję, jakoś ją przeczuwamy, ale nie mamy pewności, czy to jest tu, czy to jest tam. Coś nas niesie, ale nie do końca wiemy, czy to jest to, czy to jest tamto. Szum to opowieść o doświadczeniu wiary ludzi, którzy spotkali Chrystusa w swoim życiu. Tak będziemy wierzyć. W doświadczeniu szumu. Czyż to nie cud? Ogień. Ogień to zawsze symbol obecności Boga, ale tak naprawdę symbol oczyszczania twojego i mojego patrzenia. Takiego patrzenia, w którym oczyszcza Bóg tym ogniem, tak że zaczynamy widzieć zamiast grzechów obdarowanie. Czyż to nie jest cud, który się dokonuje pośród nas, kiedy pozwalamy Bogu się dotykać, że nagle On Tobie i mi pokazuje Twoje i moje piękno? Czyż to się nie dzieje teraz, pośród tej niepewności, która jest naszym udziałem i tego pytania, ale co, to tylko o to chodzi? Nie, ja powinienem coś zrobić. Powinienem nie być taki. Wiara nie jest o tym. Wiara to szum, wiara to ogień. A później doświadczamy napełnienia Duchem Świętym, która sprawia, że każdy mógł mówić językiem brata. Słyszymy tam wymienione mnóstwo narodów, gdzie każdy mówił innym językiem. Pamiętajmy, że był jeden wspólny język, koine, taka greka potoczna, tak to nazwijmy, i teoretycznie uczniowie mogli mówić tym językiem i wszyscy by ich zrozumieli. Oni nie nauczyli się tego samego języka, także wszyscy mówili tak samo. Tylko w którymś momencie, kiedy zaufali nieuchwytności obecności wiary w ich życiu, kiedy zobaczyli, że spotkanie Boga to nie poszukiwanie grzechu w moim życiu, tylko widzenie dobra, to nagle zobaczyli brata i siostry obok siebie, którzy są inni i ich zaczęli rozumieć, że mogą być inni. To ich tak zbliżyło, że stało się charakterystyczną cechą chrześcijan, którzy potrafili być z innymi ludźmi. To jest doświadczenie wiary. Doświadczenie wiary i spotkania Ducha Świętego w Twoim i w moim życiu to nie jest to, że będziemy narzucać innym swoje poglądy w ten czy w inny sposób. Doświadczenie wiary to jest opowieść o tym, że możemy być różni i w tej różnorodności się spotkać. Dlatego słyszymy o tym, że Bóg ich zbiera w jedno, bo mamy to odwrócenie wieży Babel. Ja przypomnę, czym była wieża Babel. Bab-illu, dokładnie tak ta nazwa znaczy. To jest po staro-syryjsku brama Boga. W Babilonii budowano wieżę, z której strzelano z łuku do Boga, żeby pokazać, że Go nie ma. Taka była logika. I Bóg pomieszał im języki. To wszystko pamiętamy. Dar Ducha Świętego to nie narzucenie jedności, że wszyscy będziemy gadać tym samym językiem, bo znowu nam odbije. Tylko dar Ducha Świętego to jest to, że nie musimy mówić jednym językiem, żeby spotkać brata, siostrę, który widzi inną część Boga niż ja, bo nigdy nikt z nas Boga nie pozna. Twoim i moim poznawaniem Boga jest droga przez życie, a nie Jego uchwycenie. A w tej drodze będziemy mieli niepewności i zwątpienia. Będziemy bliżej Niego i będziemy chcieli, żeby On zniknął z naszego życia. Czyż nie? Jeszcze raz się tak zastanówmy. Nie zawiedliście się jeszcze nigdy na Bogu? Ja się wiele razy zawiodłem, wiele razy powiedziałem, aż niecenzuralne, tu się nie godzi tego powiedzieć. No to sobie pomyślcie, co ja mogłem powiedzieć. I jeszcze gorzej mówiłem. Bo kiedy jest się w relacji, to się mówi prawdę. A jak jest się przed Bozią, to się nigdy prawdy nie powie, bo Bozia będzie zła. I będziemy mieli wrażenie, że jak nie daj Boże Bozi powiem prawdę, to pójdę do piekła. Słyszycie, o jakiej zmianie perspektywy jest zesłanie Ducha Świętego? O jakiej uczciwości naszego serca i dotknięcia Ducha, który zaprasza nas, żeby tym, co będzie przemianą Twojego i mojego patrzenia, stawały się relacje. Wielkie, mówiono, że zaczęli mówić o wielkich dziełach Boga, kiedy mówili jednym językiem. Słyszeli brata i siostrę. Nie mówili o sobie, bo spotkanie Boga to nie jest opowieść o sobie, tylko o dostrzeganiu tego piękna. Jeśli kiedykolwiek z jakiejkolwiek świątyni, po jakiejkolwiek Eucharystii, po słowie, wychodzimy z tego Kościoła, będąc troszeczkę bardziej pojemni na swoją własną głupotę i głupotę innych, to znaczy, że żyjemy Duchem Świętym. Im mniej, tym bardziej to na pewno nie jest Ewangelia. Może to jest katolicyzm. Katolicyzm ciebie i mnie nie zbawia. Proszę, zapamiętajcie to. To nie katolicyzm nas zbawia. Jezus Chrystus nas zbawia, który twoje i moje serce chce przemienić. Bo my często mamy wrażenie, że skoro my jesteśmy katolikami, to my będziemy mieli lepsze miejsca w niebie. O Jezu, co za koszmar. A ale ja też tym jestem nasiąknięty. Zobaczcie, jak to trudno jest wyrugować w sobie, że przez to, że ja tak żyję, coś tam kiedyś, jeśli nie tu, to może tam w niebie jakąś taką lepszą leżankę dostanę, lodge, w której będzie lepiej widzieć Boga. My mamy takie chore myślenie. Opowieść o Bogu to nie jest o tym, co będzie po drugiej stronie, bo nikt z nas tego nie wie. Opowieść o spotkaniu Boga to jest opowieść o tym, w jakiej harmonii możemy żyć dzisiaj. W takiej harmonii, w którym drugi człowiek nie jest dla mnie zagrożeniem. Słyszycie o powrocie do raju? No bo to powinno być to. Słyszycie, że możemy tak żyć i że tego się nie da ubrać w żadną partię, taką czy inną. A jeśli ktoś podszywa się pod partię, podszywa katolicyzm, chrześcijaństwo pod partię, to na pewno to jest ściema i próbuje nas omamić. Bo to nie jest chrześcijaństwo. Jezus Chrystus zawsze przynosił wolność. Wielu ludzi za Nim nie szło, bo chcieli partii. Zobaczcie, w Kościele mamy stronnictwa. Wy jesteście od dominikanów czy od diecezjalnych? Zobaczcie, my mamy takie myślenie. Zobaczcie, jakie to jest chore. Jakie to jest nieprawdziwe. Im bardziej pozwalamy sobie tak myśleć, tym bardziej działanie Ducha Świętego w nas nie jest obecne. I teraz nie chodzi o to, żeby tak nie myśleć, tylko pozwolić sobie popatrzeć na to, że może być inaczej. To popatrzenie inaczej nasze życie zmienia, a nie to, że ty i ja mamy zrobić jakiś wysiłek. Puść rajtuzy, zluzuj te rajtuzy. Pozwól sobie doświadczyć miłości Boga, która jest za darmo. To jest napełnienie Duchem Świętym i to zmienia nasze patrzenie na Boga i na drugiego człowieka. Bo kiedy tak się dzieje, otworzyli drzwi i wyszli. Rozumiecie? Nadal się bali. Nie przestali się bać. Tylko w końcu otworzyli drzwi i z tym lękiem wyszli. Ja często, jak są śluby, a u nas są śluby często, jak oni się zawsze, jak są w zakrystii, tam podpisują dokumenty, to zawsze któryś z nich boi się. Wiesz, jak się boję. Czy ksiądz mógłby nam podpowiedzieć, co kiedy? Ja mówię, tak, tak, proszę się spokojnie bać. Ja wszystko będę mówił. I bójcie się tak, jak chcecie. W tym nie ma niczego złego, że się boimy. Kiedy sobie ostatnio pozwoliliście się tak spokojnie bać? Niektórzy to lubią, ja nie lubię, oglądają horrory. I wtedy tak wiedzą, a to jest takie wymyślone, to tak się fajnie poboję. No ja tego nie lubię, no ale może ktoś z was to lubi. Może warto się nauczyć bać w miłości. Nie wiem, czy oglądając horrory. Ale w tej niepewności, w tym doświadczeniu Boga, który zawsze, kiedy będzie objawiał się w twoim i w moim życiu, nie będzie tobie i mi mówił, no to szukamy razem twoich grzechów, świnko. Tylko będzie tobie i mi pokazywał obdarowanie. Przecież oczywistą rzeczą jest, że jeżeli zaczynamy kochać, to widzimy swoją niedoskonałość. Ale to nie jest o poszukiwaniu tego grzechu, tylko o jasności widzenia. Piękna, które w nas jest i naszej niedoskonałości. Dlatego ufamy Jemu, a nie sobie. To nie jest o tym, że jesteśmy złymi ludźmi i mamy się nawracać. Bo za chwilę drugie czytanie połowę pewnie z was wykrzaczyło i zaraz musimy je skomentować. Tylko to jest o tym, jacy piękni jesteśmy. Chrześcijaństwo jest o widzeniu piękna. Dlatego ten piąty wiek nam nabruździł. Bo my prędzej będziemy widzieć złą naturę, którą trzeba tak za mordę chwycić. A Polacy to już w ogóle takich trzeba wziąć. I wtedy będą tacy... Zobaczcie, my mamy takie myślenie. Nawet sami często tak myślimy, że tak trzeba innych ogarnąć. Innych ogarnąć. O, słyszycie? No, jesteśmy w tym nasiąknięci. To na pewno nie jest Ewangelia. Bo Ewangelia właśnie ma tobie i mi pokazać, że może być inaczej. Mogę to puścić i nadal żyć. Mogę to puścić i być w wolności szczęśliwy. Na to jest całe życie, bo to jest tak trudne. Niektórzy z nas muszą dużo gromadzić, niektórzy muszą dużo zarządzać. Całe życie, aż w którymś momencie coś tak mistrz puszcza. Okej, może na to jest całe życie. Kościół zawsze jako wspólnota był świadectwem jednoczenia. Kiedy wspólnota chrześcijan nie jednoczy, nie jest kościołem, jest organizacją, jest instytucją, z której należy się wypisać. Kościół jest wspólnotą ludzi żyjących duchem. Jeśli jest organizacją zachęcającym do walczenia z innymi, nie jest kościołem Ewangelii, nie jest kościołem Jezusa Chrystusa. Słyszycie, do jakiej miłości jesteśmy zaproszeni? Jakie to jest trudne dla mnie, pewnie dla was też. Bo łatwiej jest powykluczać, powiedzieć, ty się nie nadajesz. A nie, to kiedy indziej, spadaj. W wierze chodzi o to. Jak będziesz silniejszy, to wróć. Grzeszniku, grzesznico. Łatwo jest tak zrobić. To na pewno nie jest Kościół Chrystusowy. Katolicki na mur beton. Chrystusowy nie. A kiedy naprawdę staje się katolicki, czyli powszechny, to wtedy jest otwarty dla każdego. Dla każdego, kto szuka Boga i pozwala się oświecać Jego światłem, w którym ciało i duch są całością. Nie walczymy z tym. I musimy teraz skomentować drugie czytanie. Zaczęło się tak i myślę, że połowę z nas wypięło z butów. Bracia, ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Kropka. Wypięło niektórych z was? To nie jest o seksie. Proszę oddychać. To nie jest o naszych nieczystych pragnieniach. Bo chyba wszyscy, tak jak tu jesteśmy, mówimy o w sensie nie młodzieży, mamy nieczyste pragnienia. Od czasu do czasu. Niektórzy częściej, niektórzy rzadziej. Ale mamy. Czyż to nie jest życie? No to teraz zrozummy kontekst tego tekstu, żeby nie pójść w takie seksualizowanie Pisma Świętego, które nam się od razu odpala i potem już nic z tego tekstu nie rozumiemy. Bo nam się kojarzy, że wtedy trzeba tak się chwycić, to fuj, to jest niedobre, odciąć, nie daj Boże, jakimś mieczem i żyć według jakiegoś ducha i jeszcze większa jazda. No to po kolei, to jest 8 rozdział Listu do Rzymian. Paweł od samego początku tego listu przedstawia problem grzechu i usprawiedliwienia przez wiarę. Jesteśmy grzesznikami, a usprawiedliwia nas wiara. Walczymy z grzechem całe życie. Grzech rozumiany jako chybianie celowi. Ja ciągle nie mogę trafić do celu. Ja myślałem, że to jest to, a to było tam. Potem myślałem, że jest tu, a okazało się, że to jest tutaj. Grzech rozumiany jako chybienie. Chcę dobrze. Wybieram to, co mi się wydaje jako właściwe. Że to mi da szczęście, to mi da pełnię. No i kurtka nie daje. Potem i to jest ta walka z tym grzechem. Tak, żebym to w końcu zrozumiał. Co ja mam zrobić, żebym trafił w to, co jest ważne? I potem przychodzi do rozdziałów najważniejszego, czyli do 8, w którym dzisiaj jesteśmy, gdzie gloryfikuje życie według ducha i jego wolności, którą daje wszystkim chrześcijanom. No i jak fragment, który jest nam wycięty, nie wiem dlaczego, możemy się tylko zastanawiać, może dlatego, żebyśmy, nie daj Boże, nie zapragnęli w przyszłą niedzielę nie przyjść do kościoła, może z tego powodu, zostawmy ten wątek. Przyjrzyjmy się dokładnie wersetom, które poprzedzają te zdania, które słyszymy, żeby one w nas sensownie zagrały. Paweł pisze tak. Nie ma potępienia dla tych, którzy żyją w Chrystusie. Zapięliście pasy? Jeśli żyjemy w Jezusie Chrystusie, nie ma takiego grzechu, który ty i ja możemy popełnić, który nas odepnie od Niego. To jest niemożliwe. Dla niektórych z nas, mogą to ktoś z nas może usłyszeć, że jest to zachęta do grzechu. To nie jest zachęta do grzechu. To jest opowieść o tym, jaki jest Bóg. Bóg kocha każdego. Taki jest Bóg. Fundamentalna deklaracja Pawła jest taka, nie ma już potępienia, żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Jeśli jesteś z Nim, szukasz Jego, nie ma dla ciebie potępienia. Nigdy nie zostaniesz skazany. Nigdy. Nie wierzymy w to. To jest niemożliwe. No to Paweł pisze dalej. To Duch wyzwala nas z grzechu i śmierci. to nie ty, co ja, nie ty i ja, to co z tym zrobimy ze swoim życiem, tylko to On nas wyzwala i to On daje nam życie według Ducha. Czym jest według Ducha życie zgodne z wolą Bożą? Coś, czego nie potrafiło prawo mojżeszowe, czyli pomysł prawa mojżeszowego polegał na tym, jak będziecie robić to i będziecie robić tamto, to będziecie tacy. A guzik? Bo nagle Żydzi nie byli tacy. Więc Paweł pisze, w końcu możesz się uwolnić od tej obsesji, że jak będziesz robiła, robił to, a tego nie będziesz robił, to będziesz taki. To nie ty to zrobisz. To Duch w tobie to zrobi. To Duch da ci życie. Wtedy, kiedy pozwolisz się Jemu kochać. Kontrast między nastawieniem cielesnym a nastawieniem duchowym polega na tym, że życie według ciała to jest to życie, w którym ty i ja próbujemy, ja muszę zmienić swoje życie. Ja już tak nie chcę żyć, będę żył teraz tak. To jest śmierć. Tacy, którzy żyją w ten sposób, Bogu podobać się nie mogą. Rozumiecie znaczenie teraz tych słów? To nie jest o twoim i moim seksie, ludzie. To jest o pomyśle na zmaganie się ze swoim życiem duchowym. Kiedy ty i ja w swoje życie duchowe będziemy ciągle wkładali ten pomysł takiego coachowania siebie. Dobra, musisz, należy. Od teraz biorę nowy pomysł na życie. Teraz będę żył tak, to będę robił, a tego nie będę robił. Żyjemy według ciała. Tacy podobać Bogu się nie mogą. Dlaczego? Bo Mu nie ufają. Twoim i moim nawracaniem się, czyli życiem według Ducha, jest ufność, że Bóg dał mi ciało i duszę. I że to połączenie we mnie, ta nierówność tego jest częścią mojego życia. Ale takiego Bóg mnie stworzył. Ja z niczym nie mam walczyć. Ja mam się tego nauczyć. Ja mam to przyjąć, pokochać, żeby w tej przestrzeni wybierać to, co mi daje jeszcze większą pełnię jako człowiekowi, czyli zdolność do życia z braćmi i siostrami razem. Słyszycie, że to jest doświadczenie ducha? To nie jest o chodzeniu do kościoła. O tym, że tego nie wolno, a to musisz. Bo jak tak będziemy podchodzić, wszyscy odpłyniemy z tej wspólnoty wierzących. Kongres katolików i katoliczek jest nie, kiedy przedstawił w Polsce, przedstawił badania statystyczne na temat religijności Polaków, jest dramatyczny. Wiecie o tym, że biskupi nie chcą tego czytać? No bo przecież są kościoły pełne. O proszę bardzo, wszyscy są w kościele. Jaki jest problem? No chodzicie do kościoła, czyli za 10 lat pewnie też będziecie. Ja w to wątpię. Czy będziemy? Bo tak trudno jest żyć duchem. Tak trudno jest zaufać duchowości. Co ciekawe, ja już to chyba mówiłem, ale powiem jeszcze raz. Wszędzie w Polsce mamy spadek ślubów religijnych i cywilnych. Wszyscy o tym wiemy. Coraz mniej ludzi się w Polsce pobiera religijnie i cywilnie. No to teraz uwaga. Podkarpacie. Prawicowe, Bogiem silne. Tacy dobrzy ludzie tu mieszkają. Tak zawsze byli tacy katoliccy, prawi. Tu jest największy spadek ślubów religijnych w Polsce. Bo my tu byliśmy religijni, a nie żyjący wiarą. Rozumiecie? Dla nas ważniejsze było chodzenie do kościoła i to, co ludzie powiedzą, niż to, czy ja pozwalam siebie dotykać duchowości, która mnie przemienia. Może nie będę tak pobożny, ale stanie się człowiekiem wierzącym, który zacznie kochać, współczuć, współodczuwać, współcierpieć, towarzyszyć. Czyli moje serce się zmieni. Wiara jest o sercu, o tej przemianie, która czyni nas żywymi, ufającymi Bogu, który zawsze objawia się jako niepewność, że ja nie wiem, że ja nie mam pewności, że ja nie wiem, co należy robić. Musimy się teraz nad tym zastanowić. Życie w duchu dokonuje się przez przyjęcie wiary w Jezusa Chrystusa, czyli w Jego nauczanie, o czym Jezus Chrystus mówi, o miłości Boga i bliźniego. O niczym innym Jezus Chrystus nie mówił. Jeśli mówisz, że jesteś chrześcijanką, chrześcijaninem, ja tak samo mówię, to mówię, że ufam, że przykazanie Jezusa Chrystusa było bardzo proste. przyjmij miłość Boga, który kocha cię za darmo, że jestem Jego dzieckiem i kiedy przyjmiesz to, że jesteś Jego dzieckiem, to zaczynasz uczyć się widzieć w drugim człowieku siostrę brata, a nie zagrożenie. Nic więcej Jezus Chrystus nie mówił. Za to Go zabili. Nie, nie, nie. Z Bogiem tak nie może być. Kiedy w ten sposób zaczynamy przyjmować naukę Jezusa Chrystusa, stajemy się pełni. Pełni Jego zamysłu. Zaczynamy mówić do Boga: tatusiu, Abba, Ojcze. No, słyszeliśmy ten tekst dzisiaj. Kiedy w ten sposób zaczynam pozwalać sobie patrzeć na życie. Ja pierdziu, już musimy kończyć. I Ewangelia, której już nie zdążę. Nie sądziłem, że jest tak późno. Przepraszam bardzo. Jakoś się rozgadałem, ale to mnie jakoś tak bardzo poniosło. To już ostatnie zdanie z Ewangelii. Mamy do wyboru dwie drogi. Chrześcijaństwo ciemności i chrześcijaństwo światła. Chrześcijaństwo ciemności to jest takie chrześcijaństwo, w którym ciągle będziemy szukać grzechu i będziemy ciągle z tym grzechem wojować. Można? Można. Czy to jest zła droga? Nie, to nie jest zła droga. Chyba nie najlepsza. Ale można. Można całe życie wojować ze swoim grzechem. To jest chrześcijaństwo ciemności. 7 grzechów głównych większość z nas zna na pamięć. Jesteśmy w stanie przede wszystkim innym, a czasami jeszcze w sobie je zobaczyć. 7 grzechów głównych. 7 darów Ducha Świętego. Myślę, że rzadko kto z nas zna. I umiałby tak wymienić jak z rękawa. Chrześcijaństwo światła, chrześcijaństwo ducha, chrześcijaństwo Ewangelii to jest chrześcijaństwo 7 darów Ducha Świętego. Mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni. Takiej bojaźni, w której ja nie boję się Boga, tylko takiej bojaźni, w której nie chcę stracić relacji z Nim, bo doświadczam bycia kochanym. Takiej pobożności, która sprawia, że szukam swojej drogi do poznania Jego. Takiej umiejętności, w której widzę, że chodzi o to, żebym wbudował relacje międzyludzkie, bo w ten sposób używam tego daru umiejętności. Męstwa w drodze pójścia za swoimi wyborami. Rady, czyli niepewności jak jest, tylko zaufaniu, że mogę nieustannie szukać. Rozumu, czyli zdolności do tego, że mogę stawiać pytania, kim jest Bóg, kim jestem ja, kim jest drugi człowiek. I mądrości, która uczy mnie poznawać, gdzie jest Bóg jako dobro w moim życiu. Bo szukanie tego nas zmienia. I obyśmy nigdy nie przestawali wątpić, że Bóg nas obdarowuje do takiej pełni, a pójście za tą pełnią jest naszym nawróceniem. Amen.